Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
I ósmy dzień, i następny do raju są opowiadaniami napisanymi przeze mnie 10 lat temu. Nie mogę ich dzisiaj czytać, a nawet o nich słyszeć, ale z następnego można było zrobić dobry film. Wypadki samochodowe, bicie po pysku, eksplozje. Dobry film dla młodzieżowego widza. Ale Ford zniszczył starannie wszystko, co tam było zabawnego i dziecinnego. Nie widziałem nigdy tego filmu. Czytałem tylko recenzję o nim Zygmunta Kałużyńskiego i Krzysztofa Teodora Teplica, w której Teplic pisze, iż jest to taka Polska, jak ją widzi mały Mareczek. Przy realizacji tego cholernego ósmego dnia pomiędzy mną a pierwszą naiwną zawiązały się tak zwane nieuchwytne nici sympatii. Pamiętam, że w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy jechaliśmy z Warszawy do Kazimierza jej samochodem. Jest to najbardziej pijany dzień w Polsce, gdyż wtedy, jak to się mówi, żeni się wieś. Z Warszawy do Kazimierza jechałem samochodem BMW, którym można było śmiało jechać 160, parę godzin. Drogi były pełne pijanych chłopów, pijanych furmanów, pijanych cyklistów i ludzi ganiających się z cepami, nożami, widłami i innymi tego rodzaju akcesoriami zabaw ludowych, których nie uwzględniła Maria Dąbrowska w swoim opowiadaniu Na wsi wesele. Opowiadanie to uważane było przez pewien czas za szczyt realizmu, czy też pozytywizmu, czy też romantyzmu, w każdym razie za szczyt. Kiedy dojeżdżałem do Kazimierza, lał się ze mnie pot. To niełatwo jechać czyimś osobowym samochodem przez pijany kraj. Kiedy dzisiaj chcę zobaczyć coś mrożącego krew w żyłach, to muszę iść albo do kina, albo na kacz, albo na zebranie którejś organizacji kombatanckiej. W filmie The Third Man Orson Welles powiada, tłumacząc się ze swych zbrodni, czas Bordziów, czy też ich rządy, trwały 30 lat. W tym czasie powstała taka ilość dzieł sztuki, że trudno jest to nawet skatalogować. Szwajcarzy mają za sobą 500 lat pokoju, demokracji i wolności. I co udało im się wyprodukować? Zegar z kukułką. Goodbye. Być może za lat 200 ktoś wzruszy się przyjemnie, pomyślawszy o dziejach Stalina. Dzisiaj jednak nikt nie ma na to ani ochoty, ani siły. I nie ma zresztą potrzeby, aby zawsze od ludzi wymagać wiary w ohydę, zbrodnie i występek. Czasami zdarzają się kurioza. W wybitnym filmie Polańskiego Nóż w wodzie widzimy faceta, który jedzie na weekend swoim samochodem, ma przy tym swój własny jacht, ładną żonę. Widać, że jest ładowany. Jest przy tym młody, przystojny i inteligentny. W Polsce wszystko już wiemy o takim facecie. Kogóż stać na jacht, samochód, wycieczki? Nie mówiąc już o tym, że ładna żona też stanowi problem, kiedy człowiek się goli i ma zamydlone oczy i kiedy w mieszkaniu siedzi kolega z wojska, który chce ją nam poderwać właśnie wtedy, kiedy my słabo widzimy, co się dzieje. Jest to w każdym bądź razie określona postać dramatu. Cwaniak. Zimny. Jachtu i samochodu nie przysłali mu kuzyni ze Stanów. Ale doszedł do tego drogą własnych kombinacji, o których myśląc, widz polski doznaje uczuć zazdrości i pogardy w stosunku do samego siebie. Ten sam film oglądany przez widza niemieckiego był odbierany w sposób zupełnie inny. Młody, dobrze wyglądający dziennikarz posiadający samochód i jacht nie jest przedmiotem nienawiści, lecz uznania. Widocznie wykombinował to wszystko własną głową, własnymi zdolnościami. Widocznie zawdzięcza to własnej inteligencji i wyobraźni. Uczucia niechęci budzi natomiast chłopiec stojący na drodze. Jest to niszczyciel nie posiadający ani programu własnego buntu, ani powodów po temu, aby niszczyć człowieka, który zabiera go z drogi, daje mu jeść i stwarza mu propozycję przyjemnego spędzenia czasu, czym jest niewątpliwie pobyt na jachcie. Świetność tego filmu polega na tym, iż jest to właściwie obraz rykowiska. Dwaj samce naparzają się przez cały czas, podczas gdy łania spokojnie skubie trawkę. Nie umiem zacytować tego po polsku, gdyż widziałem ten film w niemieckiej wersji. Żona bohatera mówi w pewnym momencie do młodego buntownika, myśląc o swoim mężu: on był taki, jakim ty jesteś, a ty będziesz takim, jakim on jest. I rzeczywiście, ten piękny dwudziestoletni też kiedyś dojdzie do własnego samochodu, do własnej motorówki i lodówki, i do telewizora, i być może do kamery wąskotaśmowej. Jest to ostatnia i żałosna próba buntu, ponieważ nie możemy żyć jak ludzie wolni. Starajmy się naśladować ich formy życia. Innym zabawnym filmem, nie tej klasy co film Polańskiego, był radziecki film Lecą żurawie. W pewnym momencie jeden z bohaterów tego filmu, grający na fortepianie w czasie jakiejś prywatnej libacji, z trzaskiem zamyka wieko, mówiąc: Gdyby nie ta wojna, siedziałbym teraz w sali konserwatorium i grał Czajkowskiego. Oczywiście, że każdy normalny człowiek woli grać Czajkowskiego niż latać z karabinem po polu, gdzie w dodatku można zostać skaleczonym z broni palnej. Ale inaczej rzecz się dzieje, kiedy wojnę prowadzi się z rozkazu Ojca Narodów. Sytuacja, w której nieudolny reżyser tego filmu usiłował skompromitować swego bohatera, oglądana przez ludzi Zachodu, zyskuje mu sympatię i współczucie. Oba przeze mnie wspomniane filmy i reakcje publiczności stanowią przedmiot eseju dla Hostowca. Cóż jednak z tego? Hostowiec kocha tylko Annę Maniani i chodzi tylko na jej filmy, siedząc z zamkniętymi oczami w czasie tych wszystkich scen, kiedy Maniani nie jest w kadrze. Zupełnie jak ja na filmach z Orsonem Wellesem. Tak więc w roku 1957 moje sprawy zostały załatwione. Zatrzymano mi dwie książki i zmarnowano mi dwa filmy. Skończyła się również sprawa po prostu. Ja sam stałem się przedmiotem drwin i denuncjacji nie zawsze dobrze napisanych. Szkoda mi mimo wszystko po prostu. Kiedy dzisiaj czytam te pożółkłe numery, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Styl reportażów, artykułów i rozpraw staje się z biegiem roku 1957 coraz gorszy. Po prostu miał w swoim czasie dobrze postawiony dział reportażu terenowego. Czytając to dzisiaj odnoszę wrażenie, że piszący oczekiwali końca z godziny na godzinę. Po prostu czytane dzisiaj stanowi kronikę i to dość przerażającą. O po prostu napisał w swej książce Witold Jedlicki. Pisał on również o tragedii wynikającej z faktu zamknięcia klubu Krzywego Koła. Byłem tam i ja parę razy. Jednak na te tematy, o których chciałbym rozmawiać z ludźmi, mógłbym rozmawiać najchętniej w cztery oczy i to tylko wtedy, kiedy miałbym pewność, że to ja pierwszy przed swym interlokutorem dobiegnę na komisariat i powiem, o czym mówiliśmy ze sobą. Nie należy zapominać, że wierzy się zazwyczaj pierwszemu, ale po prostu i klub Krzywego Koła są już legendą. W ostatnich miesiącach mego pobytu w Polsce zacząłem pracować w piśmie Europa. Pismo to nie ukazało się nigdy. Zapowiadało się dobrze, naczelnym był Jerzy Andrzejewski i Jerzy był wtedy w świetnej formie. Innymi kolegami redakcyjnymi byli Julek Żuławski, Zygmunt Mycielski, Janusz Minkiewicz, Henryk Krzeczkowski. Ja tam byłem facetem od filmu. Zrobiliśmy pierwszy numer, numer był chyba dobry, ale w KC wyjaśniono nam, że partia nie widzi potrzeby wydawania na obecnym etapie pisma tego rodzaju jak Europa. Pamiętam, jak siedzieliśmy wszyscy pijąc kawę. Nastrój był kiepski, wreszcie niezadowolony kolega Krzeczowski wstał nagle i powiedział: Panowie, nie dajmy się zwariować. To zdanie wypowiedziane przez Henryka stało się hasłem mego życia i chyba już nim pozostanie. Pod koniec roku 1957 wszystkie kanalie znów podniosły głowę. Znów zaczęto pisać o socrealizmie. Rozegnano więc studentów domagających się następnych numerów po prostu. Słowa Gomułki o racji stanu użyte zostały przez cenzorów. I tak skończyła się moja kariera pracownika pisma Europa. I tak skończył się ten rok euforii. Zbiegło się to z 40. rocznicą Wielkiej Rewolucji Październikowej. Pamiętam, jak Janek Rojewski powiedział: No cóż, 40 lat minęło, jak z knuta trzasnął.
Był to fragment powieści Marka Chłaski, Piękni 20-letni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.